Ale chciałbym tutaj wszystkich dzisiaj przywitać na tym miejscu. Przyłożę pozdrowienia z Puław, z naszego zboru. Mam przywilej mówienia dzisiaj na temat historii reformacji w Europie i w Polsce. Głównie dzisiaj skupimy się na historii reformacji w Europie, na okresie takim, jakbym rzekł, przygotowawczym, przedreformacyjnym, jak do tego doszło. Potem zrobimy taki lekki zarys, jak to przyszło, przyczepiło się na tereny Polski. To jest ciekawy temat, ponieważ związany jest dzięki temu, my tutaj jesteśmy. Dzięki temu możemy czytać Pismo Święte w naszych ojczystych językach. Dzięki temu możemy modlić się do Chrystusa jako jedynego pośrednika między Bogiem a ludźmi. Kochani, jutro przypada rocznica, 31 październik, gdzie 1517 roku do kościoła zamkowego w Wittenberdze augustiański mnich dr Martin Luther przywija swoje owe słynne 95 tez. W tamtych czasach zwyczajem było, że jeśli jakiś wykładowca, jakiś doktor, profesor chciał, czy student prowadzić dysputy, brał młotek, gwoździa, jakieś pismo i przybijał do drzwi kościelnych w ramach ogłoszeń, że dnia tego i tego taka osoba chce prowadzić pewne dysputy. Nie wiem, czy żeście czytali te 95 tez, czy jest ktoś tutaj, kto czytał 95 tez doktora Martina Lutra? Można się odnaleźć w internecie i gdybyśmy je dzisiaj czytali, to tam nie ma nic, co, w czym obrażałoby papieża czy Kościół rzymskokatolicki. Także dziś akuratnie to okazało się, że no to jest też prawdą, bo w zasadzie Martin Luther był święcie przekonany, że to, co napisał, to papież nie miał żadnego pojęcia, że takie rzeczy dzieją się w Kościele. Ja się nie będę dzisiaj skupiał wyłącznie na osobie Marcina Lutra, ponieważ moja żona Katarzyna będzie o tym mówić. Ale jak już mówiłem wcześniej, że 31 października 1517 roku rozpoczęło się to, co nie było planowane. Marcin Luther, przybijając te tezy, nie planował, żeby to w ogóle się gdziekolwiek rozniosło. To miało być tylko w Wittenberdze, miała być zwykła dysputa. W języku łacińskim było pisane, ktoś to wziął, przeczytał, przetłumaczył, Gutenberg już wtedy istniał, był druk i chcąc nie chcąc rozeszło się po Europie. Sytuacja w łonie Kościoła od dawna była krytykowana. Uważam, że wielce niesprawiedliwym byłoby pominięcie tych, których Bóg użył, aby utorować drogę Lutrowi w dziele naprawy Kościoła. W zasadzie Luter, rzec by można, przed na gotowe. To był właściwy człowiek we właściwym miejscu o właściwym czasie. On wykorzystał to, co już inni przed nim wydeptali. Coś, co się psuło, naprawiało przez setki lat. I tak już na przełomie III-IV wieku, za czasów Konstantyna Wielkiego i przez wszystkie późniejsze stulecia, różni mężowie występowali z krytyką życia światowego, duchownych i gromadząc wokół swych poglądów grupy ludzi, którzy odłączali się od kościoła panującego, tworząc stowarzyszenia i ruchy religijne. I chciałem, żebyśmy mogli prześledzić mniej więcej, jak to się działo, że doszło do reformacji, bo może niektórzy myślą, że wystąpił Luter, przybił tylko te tezy i od tego się zaczęło. Nie, przed Luterem wiele, wiele osób zostało przez Boga użytych, postawionych, którzy działali na rzecz tego, aby to mogło się rozpalić. Dzisiaj, gdy żeśmy czekali na ten wykład w świetlicy i trochę zimno było, to przy tym całym kominku i tak tam jeden z braci tam dokładał te drewna i tak ciepło się zrobiło, tak fajnie, bo czym więcej tych polan drewna, no to więcej ognia, więcej żaru i bardziej ciepło. I właśnie Luther to był taką polaną, która już drewna, która na samym wierzchu była. I w zasadzie i to wtedy ten ogień popłynął na Wittenbergę, Niemcy i na Europę. Chciałbym, żebyśmy się cofnęli trochę 15, XVI wiek, aż do XII wieku mniej więcej. Ja nie będę poruszał teraz pierwszego tysiąclecia Kościoła. Myślę, że już średniowiecze, wcześniejsze, późniejsze, środkowe, jakby to tak wziąć, to zaszeregować Piotr Waldens i od jego nazwiska ugrupowanie religijne, które się nazywało Waldensi. To był taki pierwszy ruch odnowy, który w łonie Kościoła katolickiego, który przejął się duchem Ewangelii. Osoby, które postanowiły żyć Pismem Świętym, które postanowiły wrócić do podstaw, do źródeł wiary i żyć tak, jak mówi Ewangelia. Ruch ten przyjął Pismo Święte jako źródło i fundament swojej wiary i życia. Waldensi przetrwali do dnia dzisiejszego. Dzisiaj można ich spotkać we Włoszech. Piotr Waldens żył na początku XII wieku. We Francji głosił naukę sprzeczną z nauką Kościoła, za co został wyklęty. Dzisiaj wszystko to, co już nie mówię na temat jeśli Kościół, ale czy ugrupowań różnego rodzaju, które nie mówią tak jak my, nie myślą tak jak my, to najlepiej wyrzucić, napiętnować, bo to nie są nasi. No wyobraźmy sobie czasy, kiedy Kościół no już w zasadzie był podzielony, bo w 1011 wieku, 1054 roku podzielił się Kościół Wschodni i Zachodni, czyli prawosławny i Kościół rzymskokatolicki. I teraz w łonie Kościoła Zachodniego zaczyna coś się dziać, jakiś ruch odnowy. Znaczy nie planował ten ruch, że akurat nie my będziemy tworzyć nowy Kościół, tylko zmiana stylu życia. Osoby, które postanowiły żyć według Słowa Bożego, zostały wyklęte, zostały napiętowane. Poglądy Waldensów były całkowicie zbieżne z późniejszą nauką głoszoną przez Lutra. Na przykład, że ani przez uczynki, ani przez zasługi świętych, lecz jedynie przez zasługę Jezusa Chrystusa Pana i przez wiarę w Niego dostępuje człowiek zbawienia. Czyli zbawienie z łaski przez wiarę. Tylko dzięki przez zasługi Chrystusa, które na krzyżu poniósł. Waldensi odrzucali mszę za zmarłych, czyściec, pielgrzymki, procesję i spowiedź uszną. Macie, ciekawa sprawa, już definitywnie. Przyjmowali komunię świętą pod obiema postaciami. Jak wiemy, na przykład w Kościele Rzymskim do dzisiejszego dnia jest komunia tylko pod postacią chleba, czyli opłatka. Jest raz tylko w roku, gdzie wierni mogą wino spożyć podczas mszy, czy są wyjątki jak śluby, gdzie tylko para młodych, młode małżeństwo akurat nie przystępuje do pełnej komunii. No z drugiej strony też się nie dziwię, jeżeli parafia na przykład ma 20 tysięcy ludzi i gdyby wszyscy przystępowali w ciągu tygodnia, to ile tego wina musiałoby być. No ale to taka jest pewna dygresja. Jak już mówiłem wcześniej, odrzucali mszę, tak, czyścić pielgrzymki, przyjmowali komunię świętą pod obiema postaciami, przestrzegali tylko tego, co się zgadzało z Pismem Świętym. Taki radykalny ruch. Waldensów przez to ostro prześladowano. Pozbawiono własności, żon i dzieci. Mordowano i palono na stosach. W ucieczce przed represjami rozproszyli się do Włoszech, Niemczech, Francji, Czechach i nawet do Polski, w Polsce Śląsk. Przyłączanie się do Waldensów i innych ugrupowań i coraz ostrzejsze ich zwalczanie doprowadziło do zwołania synodów w Toulouse, na którym ustanowiono Trybunały Świętej Inkwizycji. Mniej więcej od tego momentu ruch wewnątrzkościelny, reformatorski z drugiej strony pod nazwą Inkwizycji zaczął działać. Mniej więcej jak to wyglądało? No, wyglądało tak, że zwykle po niedzielnym kazaniu odczytywano tak zwanym kacerzom wyroki śmierci i natychmiast publicznie je wykonywano. No przykładowo po prawej stronie siedzą wierni prawilni, po lewej pod strażą i ten i taki i szło się na gdzieś tam dziedziniec, no i różnego rodzaju to były śmierć przez, no akurat nie było krzesła elektrycznego, ale mieli wymyślniejsze wtedy tortury przedśmiertne, nawet i pośmiertne. Najsurowiej działała inkwizycja w Hiszpanii, Niemczech, a także w Polsce, gdzie głośnym inkwizytorem był dominikanin, biskup poznański Paweł Polak. Właśnie dominikanie, no to taki jeden z niewielu zakonów, których właśnie pod tym kątem został założony. Dzisiaj akurat na przykład w Polsce mamy, jeśli chodzi o Polskę, no nie, ja nie wiem dokładnie jak jest w Europie, no to dominikanie zajmują się w jakimś centrum przeciwdziałania psychosektom, innym ruchom religijnym. Jeśli chcemy się czegoś dowiedzieć, to wchodzimy na przykład na stronę internetową, czy bierzemy jakiś tam telefon i to dominikanie się tym zajmują. Chodzi w taki sposób bardziej profesjonalny, bezkrwawy. No ale coś w tym jest. Następnym taką osobą, która podłożyła podwaliny pod reformację, John Wycliffe, różne są tłumaczenia jego nazwiska, należał on do znakomitych poprzedników reformacji. Urodził się w 1324 roku, zmarł w 1384. Był prawnikiem, teologiem, filozofą, studiował w Oksfordzie, zagłębiał się w Pismo Święte, które winno być jedynym źródłem wiary i życia. Wycliffe mówi, że człowiek tylko wiarą i tylko wiarą może być usprawiedliwiony przed Bogiem. Występował przeciw chciwości duchowieństwa, przeciw klątwom, odpustom, czci świętych i papieżowi, nazywając go antychrystem, co spowodowało wydanie przeciw niemu buli papieskiej. Jednakże wówczas jeszcze nie nadeszła pora reformy Kościoła. Wycliffe stanowczo występował przeciwko wszelkim nadużyciom w Kościele. Wygłaszał zasady ewangeliczne, że zgodne z Pismem Świętym, o usprawiedliwienie przez wiarę. Ale on głosił w taki sposób, że rozumieli to tylko uczeni. Lud prosty pozostawał obojętny. Chciałem powiedzieć, na przykład dzisiaj to jest taki typowy język, którego dzisiaj używamy, taki bardziej seminaryjny, bardziej język akademicki. I jeżeli ktoś by czegoś nie rozumiał, to myślę, że będzie też troszkę czasu po wykładzie, będzie można zadać pewne pytania, ponieważ mamy też tak troszkę czas ograniczony, ja bardziej się ograniczam do takiego bardziej referatu, bo to jest dosyć ciekawy temat, ale to jak pastor Tomek mówił, że będą po każdym wykładzie, otrzymacie Państwo pewne materiały, które będzie można sobie doczytać, dokształcić się i tam przekazywać innym. Mimo to, że jego nauka docierała do osób wykształconych, pojawiła się jak iskra w czeskiej krainie, gdzie rozpaliła górski lud i tam była kontynuowana potem przez Jana Husa. Kto słyszał z was o Janie Husu? Nawet Husie, przepraszam, mój film jest nawet Jan Hus. Hus, urodzony w 1373, dożył tylko do 1415 roku, ale przynajmniej jego śmierć zaświecił jak prawdziwy, w sposób prawdziwie ewangeliczny, jak światło świata pośród wszelkiej ciemności. Jako profesor teologii został w wieku 26 lat kaznodzieją przy kaplicy betlejemskiej, która miała przywilej głoszenia Słowa Bożego w jego ojczystym języku czeskim. I to jest właśnie też pewien fenomen, jak wiemy, a jeśli nie wiemy, to tylko i wyłącznie były wykłady wszelkiego rodzaju w języku zachodnim, czyli po łacinie. Lud zwykły umiał tylko odpowiadać na to, co ksiądz mówił. Tak zresztą było też do drugiego soboru watykańskiego, ale mało kto rozumiał, co ksiądz mówi, a co i co lud. W tym czasie mamy XIV wiek, przełom XIV-XV, a już w języku czeskim głoszone było Słowo Boże właśnie w Czechach. Więc w ten sposób Hus miał duże możliwości wpływu na słuchaczy, gromiąc świeckie jak duchowne stany. Zarzucał im lenistwo, zwady, niesprawiedliwość, zachęcał do naśladowania Chrystusa Pana. Hus wzywał duchowieństwo do nawrócenia pokuty. Ganił skazalnicę łakomstwo, nierząd prałatów, co spowodowało niezadowolenie kleru. Ja nie będę przytaczał, w jaki sposób on to, jakich słów używał, ale dlatego zachęcam właśnie do lektury. Można też i w internecie sobie poczytać. Można też i jego książkę o Kościele de Ecclesia jest w języku polskim dostępna, tam też można doczytać. Chłos łącznie z Hieronimem z Pragi sprowadzili do Czech dzieła Wycliffa i z powodzeniem zaczęli je szerzyć. Hus został oskarżony o kacerstwo, otrzymał polecenie spalenia ksiąg Wycliffa i rezygnacji z kaznodziejstwa. Oczywiście zastosował się do poleceń, ale nie opozycji, tylko do poleceń Pana Boga, że bardziej będzie słuchał Boga niż ludzi. Nie poddał się tym nakazom, przeciwnie, zaczął ostro występować przeciwko odpustom papieskim, które miały pokryć wydatki na krucjatę przeciwko królowi Neapolu, który był przychylny ruchowi odnowy. No i cóż, podpadł facet, no i papież rzucił na niego klątwę z rozkazem ujęcia go i publicznego odwołania swej nauki na soborze w Konstancji w 1414 roku. Hus odmówił, ale zapowiedział też, że jeżeli udowodnią mu na podstawie Słowa Bożego, że jego nauka jest herezją, to gotów jest dopiero wówczas ją odwołać. Sobor wydał na niego wyrok śmierci bez udowodnienia, czy Hus ma rację, czy nie. I tak więc 6 lipca 1415 roku spalono go publicznie na stosie, a popioły w nagrody wrzucono do wód Renu. Umierał, modląc się za swych nieprzyjaciół, a ostatnie jego słowa to: Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nade mną. Wkrótce po jego śmierci, 11 miesięcy, w tym samym miejscu spalono jego przyjaciela Hieronima z Pragi. Choć wyznanie husyckie nie odniosło zupełnego zwycięstwa, jednak przygotowało grunt pod reformację i w następnym stuleciu Luther tak wypowiadał się o zasługach Jana Husa. Jan Hus wyplenił chwasty winnicy Chrystusowej i potępił zgorszenie stolicy rzymskiej. Zastałem już rolę żyzną i dobrze uprawioną. Hus był ziarnem przeznaczonym na zamarcie i pogrzebanie, by mogło odżyć i wzrosnąć. I takimi jeszcze bezpośrednimi siewcami, tymi budowniczymi tej reformacji, byli Savonarola i Wessel. We Włoszech Hieronim Savonarola, Wessel działał w Holandii. Savonarola występował ostro przeciwko papieżowi. Nie poddawał się, już wtedy to było trendem, jak się dzisiaj mówi, trendy, żeby najeżdżać na to wszystko, na Kościół jedynie słuszną prawdę i na przywódców Kościoła. No więc występował ostro przeciwko papieżowi. Początkowo odniósł zwycięstwo, ale rozpowszechniało się Pismo Święte. Biednym rozdawano jałmużnę. Młodzież, niegdyś rozpustna, oddawała się modlitwie. Odradzała się nauka, muzyka, sztuka. Ale partia medycyuszy, klan medycyuszy, no, rodzina królewska, wymogła jednak jego wyklęcie z kościoła w 1497 roku. A potem spalenie na stosie rok później i w 1498 roku Savonarola niestety też spłonął. Jan Wessel, który się urodził w Groningen w 1419 roku, jako doktor teologii, pracował w Paryżu, Heidelbergu i Groningen. Luther o jego dziełach powiedział: gdybym dzieła Wesleyego przedtem czytał, mniemaliby moi przeciwnicy, żem wszystko od niego zapożyczył. Tak dawno zgadzają się moje myśli z jego myślami. Zmarł w 1489 roku. Luther wtedy już żył, był na świecie, miał 4 lata. To taki tytułem wstępu, tak krótko mniej więcej w zarysie, że osoby, które poprzedzały ruchy religijne, jednostki, każdy wniósł swój wkład. No ale też jakie były przyczyny reformacji? No, można powiedzieć, że były takie 4 główne przyczyny. Pierwsze, ciemnota ludu i zacofanie kleru z posuniętą daleko, głęboko demoralizacją duchownych. Odkrycia geograficzne, upadek Bizancjum, humanizm, czyli renesans. Czasami tak się zastanawiam, w tamtych czasach mało kto miał czytać. Pismo Święte jedynie było w języku łacińskim, nie było w językach narodowych i mimo to, że mało kto miał czytać, ale miał uszy. Lud był głodny, lubił słuchać tego, że wreszcie ktoś jest, kto mówi prawdę, kto mówi to, chociaż dokładnie jeszcze nie czytali pisma, bo tam gdzieś tam urywkowo podczas mszy usłyszeli, ale tak, to musi być prawdą. I ludzie nawet słuchali tych skrawków pisma, Słowa Bożego, brali to do serca i żyli według tych zasad. Dzisiaj raczej nie spotyka się ludzi, którzy nie umieją czytać ani pisać. Rzadko się spotyka analfabetów, chociaż są, znamy no, takie osoby. Ale nawet, którzy dzisiaj nie umieją czytać, ale potrafią na przykład odczytać etykietkę na jakimś tam butelce czy banknot, jak idzie taka osoba, która na przykład nie umie czytać ani pisać, ale idzie na przykład do zasiłku, po zasiłek do MOPS-u, to gdy otrzymuje banknot, to wie jaki. Nawet gdyby kasjerka wypłaciła zły, nie tak nie nominał, to będzie proszę panią, czy proszę pana, ale ten banknot nie jest taki, jak być powinien. I zastanawiam się właśnie, że dzisiaj ludzie umieją czytać, ale jakoś nie czytają to, co powinni. Nie ma tego głodu, który był w ten czas. Humanizm, czyli wzrost świadomości każdej jednostki, łączy się właśnie z ideą państw narodowych. Zaczęły się wyodrębniać właśnie państwa jako taka pewnego rodzaju niezależność. Luther to później wykorzystał, wprowadzając język niemiecki. Antyklerykalizm i spostrzeganie Kościoła jako przeszkody w rozwijaniu się państw narodowych. Ruch taki antyklerykalny. No dzisiaj to jakby ktoś, można powiedzieć, że czasami widzi się kogoś z koszulką Bóg tak, Kościół nie. No ale cóż z tego, że ktoś sobie niesie to nosi na koszulce, a nie potrafi jasno wyartykułować bez jakiegoś gniewu. Kościół właśnie był spostrzegany jako przeszkoda w rozwijaniu się państw narodowych. Nikt tego nie chciał. Jeszcze, ale bano się. No jednak Kościół miał duży wpływ. Świat ówczesny budził się z mroków średniowiecza. Jądro reformacji zatrzymało się w Saksonii, gdzie książę Fryderyk Mądry i Luther, którego chronił. W zasadzie, gdyby nie książę Fryderyk Mądry, gdyby on nie chronił Lutra, no to byłoby bardzo ciężko. Także Bóg pobudził człowieka, który dał mu ochronę prawną, socjalną i Luther mógł sobie tam swobodnie działać. Wcześniej to były Czechy i Hus. Zaczęła się rozwijać gospodarka, powstawały manufaktury, Gutenberg i druk, okres geograficznych, nowe rynki zbytu. Zaczęła wzrastać zamożność niektórych warstw społecznych. Weźmy na przykład Bank Fugielów i jego pożyczka biskupowi Moguncji. To jest taki ciekawy właśnie też incydent, bo tutaj to odbiło się wszystko później szerokim echem. Arcybiskup Moguncji był zbyt młodym, aby zostać biskupem, więc potrzebował pieniędzy, aby kupić ten urząd od papieża. No to cóż, no pożyczkę, tak, ale pożyczkę czegoś spłacać. No i to jest słynne odpusty. No bo trzeba na czymś zarabiać. No i tutaj taki już też taki był przysłowiowy gwóźdź do trumny. No i w to miejsce zjawia się niesłynny Tecel. No to był mistrz marketingu bezpośredniego, który potrafił w taki sposób zachęcić ludzi do wiary w Pana Boga i że ludzie nie tylko pieniądze, ale jak wtedy portfele i sami by tam skoczyli do szkatuły. Człowiek używał ówczesnych właśnie środków audiowizualnych, tak potrafił spreparować ogień piekielny, który wzbudzał strach, że ludzie no, jakiekolwiek mieli pieniądze, to dawali na to Boże dzieło. Bo nie tylko arcybiskup Moguncji, no, ale przecież Bazylika Świętego Piotra była w budowie, papież potrzebował pieniążków, no to odpusty. Krzyżaków chyba nie ma osoby, która by słynnego filmu, tak, Krzyżacy nie oglądali i tego całego tego mnicha, który gdzieś tam miał pióro, tak, anioła jakiegoś tam, czy tam szczebel jakiś tam od drabiny, która się przyśniła tam Jakubowi, tak. No, różnego rodzaju cuda nie widzę, ale Tecel, no to był jednak, ja myślę, że w zasadzie on taki ten główny gwóźdź do tej trumny wbił, bo jego słynne powiedzenie, ledwie moneta w puszce zadźwięczy, już jedna dusza mniej w czyśćcu jęczy. No i jak tam brzdęknęła dosyć dobrze, no to tak już poczucie winy zostało tak gdzieś już daleko zepchnięte w bok, no bo dałem jakieś pieniądze, które tam zabrzęczał, no i ta dusza w czyśćcu, tam jego wujka, czy tam jakiegoś dziadka, już tam 1000 lat, czy tam 200 lat, nie wiem, krócej tych mąk czyśćcowych, dokładnie nigdy nie wiadomo ile lat, ile wieków, jak się mówi, ile tysięcy ta dusza w tym czyśćcu była. Upadek Bizancjum. I słuchajcie, i tutaj też jest dosyć duża zasługa, bo gdy Konstantynopol, jak to się mówi, wiesz, w swoim blasku już zniknął, biblioteka. Tam były wszelkie dzieła w języku greckim. Wiemy, Kościół Zachodni, tak zwany Kościół Łaciński, wszystko po łacinie. I tutaj wszelkie dzieła ojców Kościoła, czy Pismo Święte. Weźmy Septuaginta, przekład Starego Testamentu w języku greckim, czy Nowy Testament w języku greckim. I ono dociera do Europy. I okazuje się, że nikt prawie nie zna języka greckiego i prawie nikt nie zna języka hebrajskiego. Na przykład weźmy jeszcze Kościół starożytny, kiedy nie był podzielony, tak zwanych pierwszych 7 soborów ekumenicznych, powszechnych, gdzie w zasadzie protestanci to jeszcze te pierwsze 5 uznają. Ja nie będę teraz rozwijał tematu soborów. No, tam, gdzie się kształtowało wyznanie wiary, weźmy na przykład tutaj pastor wasz powiesił na ścianie, pisze apostolikom, apostolskie wyznanie wiary, gdzie w 1325 roku cesarz Konstantyn zwołał synod, który właśnie mi obradował, że Jezus Chrystus jest Bogiem na boskość Jezusa Chrystusa i że Duch Święty nie jest na mocą. Słynny właśnie spór ariański, gdzie Ariusz wystąpił, że Jezus Chrystus jest takim mniejszym Bogiem, nie jest równy Ojcu, że jest istotą stworzoną, a Duch Święty nie jest osobą, jest czynną mocą Bożą. Więc sobory te powszechne czy ekumeniczne, ich zadaniem było sformułowanie wyznania wiary, żeby było rozumiane poprzez ówczesnych. Ale później Kościół Zachodni, mało kto tam już znał język grecki, więc pozostałe sobory już nie wysyłane takich delegacji, bo nikt tam greki nie znał. No tak samo mnie, gdyby się mnie wysłali, ja nie wiem, prędzej bym w Anglii zginął niż na Węgrzech. Chociaż węgierskiego znam mniej niż angielski, ale moje nazwisko Bator, wziął Batori, István Batori i wszyscy już wiedzą, o co chodzi. Prędzej bym się dogadał niż w Anglii. Tak samo, znaczy to jest taka dygresja, tak samo problem był, gdy przyjeżdżali wysłannicy papieża na sobory, a nie znali greki. Nie mogli się dogadać. No i tak to już powoli zaczęło to upadać. No i tutaj upada Bizancjum w Konstantynopolu z siedzibą swoją, no i te wszelkie wielkie dzieła przyjeżdżają do Europy i słuchajcie, tu się zaczyna renesans, odrodzenie. Tutaj pastor będzie mówił trochę o nazwiskach tutaj polskich reformatorów. Jak wielu historyków mówi, że renesans okresem to był wiek w historii Polski. Już nie mówię Europy, ale najpiękniejsze. Jestem też tym zafascynowany. Czym to znaczy renesans? Powrót do ówczesnych, do antycznego świata, odkrywanie tych języków greckich na przykład. Do tej pory Kościół Zachodni korzystał z Wulgaty, czyli tłumaczenia dokonanego w IV wieku przez świętego Hieronima, który przełożył Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu na język łaciński, czyli tak zwana Wulgata. Ale w okresie tuż przed reformacją tłumaczenia Starego Testamentu, na przykład z języków oryginalnych, dokonał Reuchlin, a Nowy Testament Erasm z Rotterdamu. Już żeśmy wtedy mieli, znaczy no tak, mieliśmy, że zby można jako chrześcijanie, dwóch uczonych, którzy zgłębili się w języki starożytne, biblijne, hebrajski i dokonane zostało tłumaczenie w miarę dobre, czy tłumaczenie Nowego Testamentu. No i to właśnie dzięki temu, że Nowy Testament został przetłumaczony, czy stary, na, z języków oryginalnych, czy na języki oryginalne, można było dokonać, można było porównać teksty, na przykład Wulgaty. I tutaj kłania się Erasm z Rotterdamu. Człowiek, który do końca swoich dni był rzymskokatolikiem, ale dzięki niemu właśnie Luther miał między innymi taką broń obosieczną. Erasm kładł nacisk na to, aby teologii nie nauczono z dzieł Dunsa Scota i Tomasza Zakwinu. No, jak na chłopskie to jest tak, czyli żeby nie rządził w Kościele Arystoteles czy Tomizm, ale ojcowie Kościoła i Pismo Święte. I on wreszcie powiedział, dosyć. To tak nie może być. Lecz wszelka doktryna, wszelkie dogmaty, życie kościelne powinno być działać w oparciu o Pismo Święte i naukę ojców Kościoła. Wykazał też on, że Wulgata nie jest miarodajnym źródłem prawdy. Za takie słowa, no to już śmiało można na stosie było spłonąć. Dlaczego nie było miarodajnym źródłem prawdy? Ponieważ było w niej wiele błędów. Wydał on po wielu pilnych studiach grecki tekst Nowego Testamentu, o którym do tej pory nikt nie wiedział, jak gdyby takowego w ogóle nie było. Co? Grecki tekst? Jaki? Nie było, takiego nie było. Co ty? Maria się urodziła na przykład w Izraelu? Nie po Częstochową? Na przykład, dlaczego do tego taką dygresję? Wiele osób dzisiaj na sobie nie zdaje sprawy, że na przykład, że Jezus Chrystus, Józef czy Maria byli Żydami, gdzie się urodzili. I tak samo w tamtych czasach Nowy Testament grecki, jaki? Przecież my mamy Wulgatę w łacinie, to jest oryginalny tekst, a to ktoś otrzymuje... dowiaduje się o czymś, co było rzeczywistą prawdą obiektywną, a trudno było pojąć. Wydanie właśnie greckiego tego Nowego Testamentu przez Erasma z Rotterdamu wyszło drukiem w 1516 roku, czyli rok przed reformacją. I od tego momentu teolodzy mogli czytać Pismo Święte w językach oryginalnych, bo jeszcze te przekłady no jednak były w językach biblijnych, to więc mało kto miał czytać, czyli ludzie zwykli, tylko tyle, co usłyszeli podczas mszy. I tutaj Luter. Dzięki niemu właśnie zawdzięczamy przekład Biblii na języki ojczyste, gdyż on jako pierwszy przetłumaczył Biblię na język niemiecki, ale wykład o Lutrze poprowadzi moja żona, także ja nie będę musiał o niej mówić. Ale chciałbym jeszcze przynajmniej dwa nazwiska, dwie osoby, które jednak, ponieważ nie będę Lutra omawiał, ale takie jak Ulrich Zwingli czy Jan Calvin, bo reformacja to nie tylko były Niemcy, ale i Szwajcaria. Zwingli urodził się w Wildhaus w Szwajcarii 1 stycznia 1484 roku. I ponieważ tuż obok reformacji w Niemczech, powszechnie zwaną luteranizmem, zaczęła się rozwijać niezależnie od niemieckiej reformacja w Szwajcarii, na czele której stanął Ulrich Zwingli. I na przykład Luther, on był mnichem augustyńskim, czyli był księdzem, ale on był wykładowcą, on był profesorem na Uniwersytecie w Wittenberdze, a Zwingli był duchownym. On był proboszczem, on był człowiekiem uczonym i tutaj właśnie jego reformacja była taki w sposób praktyczny. Zwingli był dobrze wykształconym teologiem i dyplomatą. W 1506 roku został proboszczem w kantonie Glaus w Szwajcarii. Jako historyk próbował dokonać syntezy antyku z chrześcijaństwem. On był bardziej radykalny niż Luther. Na przykład on w ciągu doby, nocy w Curychu z kościołów katolickich zniknęły obrazy, figurki, krucyfiksy. Dosyć mocna ta była reforma. Według Zwinglego sakramenty były jedynie symbolami. Wprowadził zakaz odprawiania mszy świętych, Zamiast tego wprowadzono w kościołach czytanie Biblii, kazanie Słowa Bożego i komunię pod dwiema postaciami. Wprowadził do kościoła ustrój prezbiteriański, Rada Starszych. Tutaj z tego co wiem, w kościele chrześcijan wiary ewangelicznej też jest Rada Zboru, są starsi. No to jest właśnie ten ustrój, też dzięki temu zawdzięczamy. Za czasów Zwinglego Zurych był tym samym, co za Lutra Wittenberga. Kazania Zwinglego były śmiałe, skoncentrowane na Chrystusie i Jego krzyżu w oparciu o Pismo Święte. Chociaż różnili się oni z Lutrem w sposób zasadniczy co do pojmowania Wieczerzy Pańskiej, jednak zgadzali się co do tego, że zbawienie jest jedynie z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Zginął w walce w 1531 roku w II wojnie kapelskiej. Chciałem powiedzieć, że studiując dzieła, a szczególnie życiorysy Zwinglego, Kalwina, Lutra, chciałem powiedzieć, że to ludzie byli niezwykle uczeni. Mi daleko, powiem, do tych osób. To były nie tylko tęgie serca, ale tęgie umysły, dzięki którym zawdzięczamy to, że wiemy, że zbawienie jest z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Nie musimy być pod panowaniem ludzkim, pod panowaniem jakichś systemów religijnych. Że jesteśmy wolnymi ludźmi, czasami nie potrafimy wykorzystać tej wolności. Dlatego ważne jest też cofnięcie się do tamtych lat, jak było ciężko. To tak jak teraz dużo osób pamięta jeszcze PRL, pamięta Solidarność, jak było ciężko za noszenie na przykład tutaj z tej strony znaczka Solidarność, można było iść do więzienia w stanie wojennym. Ale mimo to na znak Solidarności i wolności, jak było, nie ma wolności bez Solidarności, ludzie byli gotowi zapłacić cenę. Tak samo wtedy byli gotowi zapłacić cenę za wiarę w Jezusa Chrystusa. Zwingli zginął. Ja nie będę rozwijał tych pewnie takich głównych, szczegółowych, doktrynalnych niuansów, które między reformacją w Niemczech, a w Szwajcarii, tych różnic. Myślę, że będzie kiedyś czas, to też o tym opowiemy. Ale też warte jest powiedzenie o Janie Kalwinie. To był reformator, można powiedzieć, drugiego pokolenia. Urodzony w 1509 roku w Pikardii, zmarł w 1564. Jean Cavel, tak jego nazwisko. On był Francuzem, działał w Szwajcarii. Głosił całkowitą deprawację człowieka. Tylko łaska może człowieka podźwignąć. Człowiek nie jest w stanie sam odpowiedzieć na Boży głos. Był on głównym teologiem ewangelicyzmu reformowanego, powszechnie zwanego jako kalwinizm. U Kalwina strach przed piekłem i nie tylko był głównym motorem do działania. Bodajże Jonathan Edwards, kaznodzieja kalwiński reformowany, taki, on był też ewangelistą, z tytułu jego kazania, ktoś, grzesznicy w ręku tam Boga, nie pamiętam, ale nieistotne, gdy on głosił kazanie, no to ludzie ze strachu obejmowali się tych kolumn i tak się bali, żeby nie pójść do piekła, że wyznawali swoje grzechy. Słuchajcie, piekło jest realne. Mi się może tak bardzo mało o tym mówimy, ale Kalwin to dosyć mocno to wyeksponował i troszkę, znaczy może bardziej niż troszkę była ta dyscyplina w tych zborach kalwińskich, i głównym takim motorem napędowym do nawrócenia taki był strach. Strach przed piekłem, strach przed sądem Bożym, strach w ogóle przed wszelkim złem. Kalwin był człowiekiem surowym, poważnym, był, można powiedzieć, legalistą, ale był tęgim umysłem. Na przykład między Lutrem a nim różnica taka była, że Luter był bardziej spontaniczny. On potrafił i żartować, potrafił no, używał prostego języka, chociaż był teologiem, ale jego język był prosty. Zwykli ludzie mogli rozumieć, natomiast Calvin, tęgi umysł, on potrafił tak rozwinąć myśl, ciąg myślową tą logikę, że trudno było jego argumenty odrzucić. Chociaż jeszcze powiem troszkę o kalwinizmie, jak przeszedłby się na Polskę. Ja oczywiście nie będę pastorowi Tomkowi odbierał chleba, w sensie takim, że pozbawię go tam przyjemności wykładu, bo ja nawet nie będę raczej tych nazwisk podawał, których pastor Tomek będzie mówił, ale jest też taką pewną ciekawostką, jak to działało w Polsce. My w zasadzie jest, mam to takie Soli Deo Gloria, życie i dzieło Jana Kalwina. Troszkę tych jest, także tutaj będzie można doczytać. Tutaj jeszcze pastor nazywał: Panie, wybaw mnie w Twojej sprawiedliwości. To jest właśnie tutaj historia reformacji w Europie, w Szwajcarii, główne nazwiska. Gdybym się was zapytał, czy znacie, czy pamiętacie, albo czy się słyszeli, główne zasady reformacji, hasła. No, ktoś tam może jakieś hasło rzuci? Tak jest. Sola Scriptura, Solus Christus, Sola Gratia, Sola Fide, jeśli można powiedzieć solo verbo, ale te cztery sola, czyli sola jedynie Pismo lub tylko, tak można tłumaczyć. Tylko Pismo Święte jest jedyną normą w sprawach wiary i życia. Solus Christus, jedynie Chrystus. Dla nas to tak, w zasadzie dzisiaj to tak jest powszechne, no nie? Jak na przykład ktoś ma dochody, ma stałą pensję, to jemu nie potrzeba takiej wiary, Panie, daj mi pieniądze, bo to jest ten. Ale jak ktoś ma tam pewne zachwiania akurat nie finansowe, no to tak bardziej tylko Chrystus może mi pomóc. No więc tamte czasy, gdy było wielu pośredników, jeśli zginął komuś tam zakiewka, to do świętego to niego. Jeśli, no nie wiem, jak dzisiaj to, teraz Święta Barbara to tych kogo jest? Górników, tak? Florian to jest strażaków. I kolejarze też? Ja byłem kolejarzem, już nie pamiętam. No, ale no, znaczy do każdego, no nie? I teraz nie wiadomo. No a tutaj się okazuje, że tylko Jezus Chrystus jest ten jedynym fundamentem. A gdybym wam zadał pytanie, słuchajcie, jedno proste pytanie, bo tu możemy wykłady takie prowadzić, że jak to ktoś powiedział, mucha nie siada. Jedno pytanie. Co jest sercem protestantyzmu? Jeżeli mi na to powiecie, to... Serce protestantyzmu. Zbawienie z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Jak to powiedział John Wesley, to jest fundament, na którym zostaliśmy uwolnieni spod władzy Rzymu. Ja nie mówię tutaj, żeby akurat nie Kościół rzymskokatolicki obrażać, czy tak dalej, tylko to jest pewne stwierdzenie. My nie żyjemy w tamtych czasach, to nam to troszkę trudno sobie wyobrazić. To jest jak niewolnik, jak ktoś był zniewolony nałogami, i tak dalej. Mówi, o jest przecież wolność, ja nie muszę tych rzeczy robić. Ja nie muszę być pod panowaniem. Zresztą my jako Polska, która byśmy ponad 120 lat pod zaborami, gdyśmy odzyskali niepodległość, to że z drugiej strony czasami nie potrafimy dobrze tej wolności, niepodległości użyć dla normalnego życia, ale my możemy sobie wyobrazić, jak nasi dziadowie, pradziadowie, ich hasła, nadzieja, że wreszcie ta Polska będzie wolna, że jedynie Chrystus jest właśnie tym, który zbawia. Słuchajcie, ja dopóki nie zacząłem studiować teologii, to dla mnie niepotrzebna była wiedza jakiejkolwiek o historii Kościoła, na przykład mojego, czy jakiegoś tam innego, jakiegoś ewangelickiego, a teologia to mi nie potrzebna, bo ja mam Pismo Święte. No i oczywiście to moja filozofia, ta moja teologia ateologiczna i podejścia historyczne doprowadziło mnie do tego, że ja nic nie wiedziałem o niczym. Oczywiście kiedyś, pamiętam, podchodzi do mnie człowiek, prawnik, znaczy student prawa pierwszego roku, pamiętam w Szczecinie, ja byłem w szkole biblijnej, się chwaliłem, że jestem w szkole biblijnej. Mówi, ty słuchaj, w którym roku była ta wielka schizma, bo mi poczęła do wykładów. Ja mówię, no zaraz, jak? A skąd wiem, co to wielka schizma? Sobie myślę tak, co to jest w ogóle, jakaś schizma? Schizofrenia to wiem, ale schizma? No. A mówi do mnie, wiesz, już wiem to, w 1054 tam się kościół wschodni, zachodni, a nie wiedziałem, że był kościół wschodni, zachodni, a ja wielki student szkoły biblijnej. No. Wiedziałem, że jakiś list do Rzymian, bo jakieś tam usprawiedliwienie, ale troszkę to inaczej. No i wiedziałem, że jest się zbawionym z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa, ale potem moje życie chrześcijańskie było, to jest takie, że wiara tak, ale trzeba coś do tego. Moc i jeszcze plus coś. I tak żyłem i wysilałem się, żeby Panu Bogu pomóc. A powiem, jak zgłębiłem to, co ci reformatorzy powiedzieli na podstawie Słowa Bożego, to takie to jest proste. Jedynie Pismo, jedynie Chrystus, jedynie łaska, jedynie wiara. I tak jeszcze krótki rzut reformacji w Polsce. Reformacja w Polsce była ruchem religijnym i społecznym. Religijny i społeczny. Zaznaczam, postulujący zmiany w polskim kościele. I istniała od lat 20 XVI wieku do połowy XVII wieku. No i w tym czasie niestety ostatecznie zwyciężyła kontrreformacja. Polską reformację cechował dynamiczny rozwój od XVI do XVII wieku. Następnie również szybki upadek, aż do całkowitej marginalizacji i utraty znaczenia w początkach XVIII wieku. Polska reformacja od początku ograniczyła się tylko do wyższych i średnich warstw społecznych. Słuchajcie, wyższe i średnie, zwykle lub nie. Tak było. Ja wam powiem dlaczego. Znaczy, może postaram, jak zdążę. Głównie w miastach północnej i zachodniej Polski. Kieletrzyzna, Lubelszczyzna i nasz Młodzi. Żyjemy na Lubelszczyźnie. Tak mogę powiedzieć, że będę pisał właśnie doktorat na temat historii reformacji na Lubelszczyźnie. Także zgłębię te tematy. Reformacja tutaj w Polsce nigdy nie miała większego wpływu na ludność wiejską. Wyjątkiem byli tylko mieszkańcy zachodniego pogranicza. W Polsce prawie nie było możnych protektorów wspierających ten ruch. Magnaci traktowali zmianę wyznania jako swoją prywatną sprawę i jako część złotej wolności szlacheckiej. Jedynie na Litwie istnieli magnaci tacy jak Mikołaj Radziwiłł Czarny i Jan Kiszka, którzy wspierali finansowo reformację. Sytuacja kościoła rzymskokatolickiego nigdy nie była poważnie zagrożona. W Rzeczypospolitej pojawiły się takie trzy nurty, no nie, reformacji. Pierwszy był luteranizm, kolejnym kalwinizm, ostatnim tak zwanym arianizm. Powiem tak, w jaki sposób na przykład, bo najbardziej w pierwszej takim fazie to kalwinizm, czyli ewangelizm reformowany. Dwa powody. Po pierwsze, że ustrój prezbiteriański, czyli starsi, że szlachta, która miała dużo do powiedzenia, też zasiadała właśnie w Radzie Starczych tam danego zboru i ona potrafiła rządzić. Złota wolność szlachecka. No i druga taka prawda jest, że nie ta biedniejsza, ale tam bogatsza, tam magnaci może te, czy tam, i trochę niższa szlachta, też bogata, wysyłała swoje dzieci do Szwajcarii na studia. No i tam oni spotykali się z tym ewangelicyzmem reformowanym, powszechnie zwanym kalwinizmem i po studiach przyjeżdżało do Polski. I powiem tak, ponieważ i był taki czas w Polsce, weźmy Lublin, Lubelszczyzna na przykład, że większość parafii katolickich to były parafiami ewangelickimi. No bo przeważnie fundatorem danej miejscowości, czy miasta, czy wioski był jakiś szlachcic, który budował kościół i on miał do gadania. Tylko powiem taką ciekawostkę, że na ten czas, kiedy te parafie katolickie zostały przemianowane na parafie ewangelickie, to nie było to w kontekście tego, że my zakładamy inny kościół, tylko że to jest reformacja wewnątrz kościoła. I do momentu kontrreformacji swobodnie tam jeszcze, tam oczywiście msza, czyli było czytanie Pisma, kazanie Słowa Bożego, komunia pod dwiema postaciami, ale oczywiście lud prosty musiał się podporządkować panom, czyli czyja władza tego religia. No lud uprawiał pańszczyznę, no to musiał wykonywać to, co panowie kazali. I kiedy stracili swoje wpływy, kiedy ten kontrreformacja przyjęła już od swój taki właściwy tor, no to znowu ta chorągiewka w innym kierunku, no to już jesteśmy dzisiaj rzymskokatolikami. A jak by dobrze, to jesteśmy dzisiaj ewangelikami, tak? I w ten sposób zaczęła, kalwinizm upadł, ale słuchajcie, luteranizm się przyjął. Czyli, bo jednak teologia Lutra prostsza o wiele niż to, co reprezentował Kalwin. Ale oprócz tego mamy jeszcze arianizm, czy tak zwani bracia polscy antytrynitarze. Współczesna doktryna Świadków Jehowy właśnie się opiera na tym. Arianizm, Ariusz, czyli Bóg nie jest trójjedyny, ponieważ tylko Ojciec jest Bogiem, Jezus jest tym mniejszym Bogiem, jest stworzony, a nie zrodzony, a Duch Święty jest czynną mocą Bożą. Reformacja wniosła znaczący wkład w rozwój języka polskiego, kultury i literatury. Przyczyniła się do ożywienia nauki i oświaty przez rozwój edukacji i wydawnictw. Jej działaczami było wielu wybitnych pisarzy, teologów i naukowców. I myślę, że na tym bym zakończył.